A gościem Radia Zety jest Margo Szutowicz z kolektywu LGBTQ. Stop brednią. Dzień dobry.
Cześć, cześć wszystkim, dzień dobry.
Dzień dobry. Pamiętaj, nie używamy wulgaryzmów. Jesteśmy na ty, od razu powiem naszym słuchaczom, więc nie będziemy tutaj do siebie mówić na pan, pani czy pani, pani. Tylko pamiętaj, że przekleństwa mogą być kosztowne, bo grzywna może wynieść nawet 1500 zł. Jako nadawca obowiązują nas pewne reguły. No dobra, patrzę na ciebie i jednak... Słucham, no. Jeszcze raz.
Ta Polska uwielbia straszyć, w sensie tutaj 1500 zł.
Ale takie jest prawo, takie jest prawo. Patrzę na ciebie i widzę młodego mężczyznę. Co masz napisane w dowodzie, że nazywasz się...
Kurczę, wiesz co, a to jest bardzo dla ciebie ważne, co mam napisane w dowodzie?
Ludzie też o to pytają. Ludzie też, to było najczęstsze pytanie, jak przewijało się wśród setki, naprawdę, a właściwie już ponad 1000 pytań, które powinnam ci zadać.
Okej, okay. W dowodzie jest napisane, że jestem mężczyzną i metrykalnie jestem mężczyzną. Jestem osobą, która została w taki sposób przez medyków zaklasyfikowana przy urodzeniu. Jestem osobą, która przez lwią część życia
była przycywilizowana. Ale rozumiem też, że masz takie cechy płciowe.
Słucham?
Rozumiem, że masz również takie cechy płciowe, że formalnie jesteś mężczyzną. A dlaczego tak ci bardzo zależy na tym, żeby zwracać się do ciebie w formie żeńskiej? Bo nie wszyscy to rozumieją. Wiele osób ma z tym, no po prostu tego absolutnie nie wie, o co ci chodzi. Więc dlaczego tak bardzo ci na tym zależy?
Kurczę, sprawa jest całkiem prosta. Oprócz cech płciowych, takich jak narządy płciowe, mamy coś takiego jak płeć społeczno-kulturowa. I to nie jest żaden wymysł, kiedy dziesiątki lat temu miałyśmy pierwsze neoliberalne dyskusje o tym, jaka jest rola kobiet w Polsce i jaka jest rola mężczyzn, to miałyśmy te wcale nieodkrywcze spostrzeżenia, że z jakiegoś powodu to tym chłopcom każe się bawić samochodzikami, mieć te niebieskie ubranka, te dziewczynki to mają być miłe i nie mogą
przypinać. No dobrze, ale ja pytam, dlaczego tak bardzo ci zależy na tym, żeby zwracać się do ciebie jak do kobiety?
Ponieważ nie odnajduję się w ogóle w roli męskiej i myślę, że nie trzeba też być socjolożką, żeby wiedzieć, jaki jest problem z rolą męską, gdy większość przemocy stosują mężczyźni i osoby socjalizowane do roli mężczyzny.
No to w takim razie dlaczego nie zmienisz płci? Bo z tego, co czytałam, to korekta płci, ta cała procedura, no to jest też oczywiście operacja i środki farmakologiczne, zazwyczaj trwa około 1,5 roku. Dlaczego nie chcesz zmienić płci?
Oj, wiesz, samo 1,5 roku to trwa walenie się w Polsce z jakimiś podstawowymi papierami. I to nie jest tak, że nie chcę zmienić płci, dokonać korekty, jeżeli miałbyśmy się trzymać jakiegoś tam bardziej porządnego słownika. Jestem osobą niebinarną. To nie jest tak, że wydaje mi się, że jestem kobietą i jest to jakieś nieporozumienie, które wynikło w związku z tym, że gdy siedziałam w areszcie, nie mogłam za siebie mówić, a wszystkie osoby bardzo chciały za mnie mówić. Nie jestem kobietą, jestem osobą niebinarną, jestem osobą, która nie identyfikuje się ani jako mężczyzna, ani jako kobieta, bo zdaję sobie sprawę, że osoby kobiece mają inny proces socjalizacji, mają inne też doświadczenia w związku z swoim życiu, tak jak sama zauważyłaś, no patrzysz na mnie i widzisz młodego mężczyznę, w związku z tym nie doświadczałam tej całej przemocy seksualnej, której doświadczały...
Młodego mężczyznę całkiem przystojnego zresztą, ale jest też pytanie od słuchacza, jeśli pozwolisz, zadam je. Czy udawanie kim się nie jest, to jest twój sposób na życie?
Pytanie jest tanie, tendencyjne i wynika z jakiejś złej wiary, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje, więc czy mamy potrzebę odpowiadania na pytania ze złej wiary?
Znaczy to już zależy od ciebie, czy chcesz na to pytanie odpowiedzieć, czy nie, ale takie pytania padały i to było bardzo częste pytanie, które przewijały się w tych komentarzach pod moim postem, które zamieściłam na Twitterze, zajawiając nasze spotkanie tutaj na antenie w Radiu Z, w gościu Radia Z.
Ja wszystkich serdecznie pozdrawiam, ale myślę, że tak długo jak podchodzimy do tematu osób LGBT ze złą wiarą, zakładając, że te osoby są złe, niedobre, oszukują, grają w jakąś nieczystą polityczną grę, to ciężko będzie, kochana Polsko, wam dostrzec po prostu, co te osoby tak naprawdę mają do powiedzenia, no bo zakładacie coś innego.
A ostatnio, jak wiadomo, zrobiło się tobie głośno, bo trafiłaś do aresztu pod zarzutem napaści na działacza pro-life. Dlaczego zaatakowałaś tego człowieka? To jednak było, to jest chuligaństwo. Do tego jeszcze dochodzi zniszczenie cudzego mienia.
To po kolei, w sensie, jeżeli chodzi o klasyfikację czynu, to sądy obu instancji wyraziły wątpliwości co do tej klasyfikacji. To nie jest chuligaństwo. Chuligaństwo ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy działasz ze względu na niski cel, kiedy jest to...
No to jak absolutnie... to zostało w takim razie zakwalifikowane? No jednak jest film w internecie, który można obejrzeć i absolutnie byłaś tam prowodyrem.
Nie, nie jest to prawda, ale wiesz co, rozumiem, czemu tak mówisz, bo ten film został wypuszczony przez Fundację PRO i w momencie, w którym został wypuszczony, od razu został okraszony pewnym komentarzem, pewną narracją i też od razu przechwyciły go skrajnie prawicowe media, które nie chcą zobaczyć tam nic innego. Prawda jest taka, że przez większość czasu tego nagrania, które nie mam pewności, czy całe nagranie zostało też udostępnione przez Fundację PRO, ale przez większość czasu ja przed tym samochodem to sobie siedzę i wiążę buty.
Ale w pewnym momencie jednak zaczynają się przepychanki i to ty podchodzisz do tego mężczyzny, do tego działacza Pralife, do kierowcy, który jeździ tą furgonetką po Warszawie, no i go popychasz, no. Wyglądasz jak prowodyr.
Okej, wiesz co, myślę, że to, co mówisz, jest całkiem ciekawe pod tym względem, że... Mówię, że popycham kogoś i że to jest prowodyrstwo i że to jest przemoc, chuligaństwo i tak dalej. Ja nie chcę z tobą polemizować na ten temat. Wszyscy mają własne oczy, własny rozum i mogą sobie ten temat osądzić i sąd też osądzi ten temat. Ja bym chciała zapytać, w takim razie, jeżeli to jest chuligaństwo, prowodyrstwo, jeżeli to jest jakaś niespotykana skala przemocy, to ja chciałbym się zapytać, czego doświadczają w takim razie osoby z mojej społeczności.
No dobrze, ale czy walka o własne interesy uzasadnia przemoc? Czy z twojej strony to była przemoc?
Tak. Absolutnie, w sensie samoobrona jest...
To nie wyglądało jak samoobrona. A gdzie jest szacunek dla prawa? Odpowiedz.
Bardzo dobre pytanie, w sensie gdzie jest prawo, jest jakimś też podstawowym pytaniem w momencie, w którym jakiś czas później i też jakiś czas wcześniej jesteśmy regularnie szarpane i bite przez policjantów i za każdym razem interweniują w związku z tym różne podmioty. No i gdzie jest prawo, możemy zapytać. A prawda jest taka, że prawo ma swoją... osoby, które nimi zarządzają, ma policję, jest policja, prokuratura, no i te osoby nie są zainteresowane osobami LGBTQ i ich bezpieczeństwem.
Ale jednak było widać, że zaatakowałeś tego człowieka.
Kiedy 28-letni mężczyzna skatował dwie osoby. Nie, że popchnął czy coś tam, tylko skatował. To było obrażenie powyżej 7 dni. To były złamane nosy, wstrząsy mózgu i tak dalej.
Ale działacz ProLife również doznał pewnego uszczerbku na zdrowiu. I tutaj muszę postawić pauzę. Część radiowa jest za nami, ale tę rozmowę będziemy kontynuować już teraz tylko w internecie, czyli na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam, proszę zostać z nami. I jako się rzekło, jesteśmy właśnie na Facebooku i na Radio ZPL i naszym gościem jest Margot Szutowicz z kolektywu LGBTQ, Stop Bredniom, jak już wiemy, osoba niebinarna, jeszcze o tym porozmawiamy. W dowodzie, jak już wyjaśnialiśmy, masz napisane, że nazywasz się Michał Szutowicz. A powiedz mi proszę, czym zajmuje się ten kolektyw, w którym działasz?
Jesteśmy kolektywem, który w nietuzinkowy sposób zajmuje się walką z dezinformacją. Naszym początkowym działaniem była walka z dezinformacją z Fundacji Pro Prawo do Życia. To jest ta sama fundacja, która próbowała skazać setki tysięcy Polek na przymusowe ciąże, zaostrzając ustawę antyaborcyjną tak, żeby była jeszcze bardziej nieludzka.
A co to znaczy, że stosujecie nietuzinkowe formy? Te nietuzinkowe formy to na przykład jakaś forma przemocy. Co to znaczy nietuzinkowe formy?
Może jakaś forma przemocy. W sensie Polsko codziennie się codziennie.
Nie. Halo. Umawialiśmy się na coś.
Bardzo dobrze. Nie było tego słowa. Codziennie stosujemy w stosunku do siebie przemoc w Polsce. Mamy astronomiczną skalę przemocy domowej. Ludzie się biją w autobusach, biją się co każdą piątkową imprezę. Mamy to tak bardzo znormalizowane, że jest to pomiędzy większością samców jakaś taka socjotowarzyska gra, że po prostu się chłopacy zaczepiają i biją. Sama tak wielokrotnie robiłam i to nie jest żaden problem, więc teraz błagam, nie mówmy, że kolektyw, który brał udział w tym, że jakiś typ wyrąbał się na chodnik. Jezu Chryste.
Jeżeli po raz trzeci użyjesz słowa, które jest wulgarne, to będę musiała przerwać ten wywiad. Lojalnie po prostu cię uprzedzam na ten temat.
Dobra.
Rozmawialiśmy, że jednak pewne formy jest zachowujemy. Jesteśmy nadawcą, który ma przyznaną koncesję i ciążą na nas również pewne obowiązki, pewna odpowiedzialność. Pamiętaj o tym, proszę.
Tak, pamiętam. Przepraszam cię bardzo.
Dobrze, wracając do, ale jedną z akcji organizowanych przez wasz kolektyw była ta słynna akcja, która wywołała wiele kontrowersji, również zajmuje się tym prokuratura, chodzi o tęczowe flagi, które były zawieszane na różnego rodzaju pomnikach, ale również chodziło o pomnik Chrystusa z krzyżem przed kościołem, przed bazyliką na warszawskim, na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Zdajesz sobie sprawę, że wiele osób wierzących poczuło się bardzo dotkniętych, że to obraża ich uczucia religijne?
W sensie, to ja powtórzę jak komu dobremu. Ja jestem chrześcijanką również. Ten Chrystus należy do mnie. Nie jestem osobą, która podchodzi do religijności w sposób płytki. Nowy Testament jest dla mnie ważną księgą. I to, że to oburzenie jest, nie dotyczy uczuć religijnych, tylko dotyczy zinternalizowanej nienawiści w stosunku do osób LGBT.
Ale to dlaczego, nie akurat być, dlaczego akurat to musiała być figura Chrystusa?
Słucham?
Dlaczego to akurat musiała być figura Chrystusa? Wiele osób jednak poczuło się dotkniętym i można sobie zadać pytanie, czy ważniejsze są nasze granice wolności, czy granice wolności innych ludzi.
Osoby queerowe w Polsce, ktoś będzie czuł się dotknięty, ponieważ po prostu istnienie nas jest bardzo dotykające dla heteronormatywnych Polaków. No, nie trzeba robić nic wielkiego. Gdy robiłyśmy taneczne potańcówki, to też było przegięcie. Gdy wychodziłyśmy na ulicę z tęczowymi torbami, to też było przegięcie. Nie ma znaczenia, co robisz de facto. Zawsze jest to bulwersujące dla osób, którzy cię nienawidzą. Jeżeli chodzi o figurę Chrystusa, o którą pytasz, to rzesza absolutnie gigantyczna teologów, księży w Polsce nie widzi z tym problemu i tłumaczy i wykonują gigantyczną pracę, żeby wytłumaczyć Polkom i Polakom.
No to podaj chociaż jedno nazwisko, jeśli chodzi o księdza, który to usprawiedliwił albo usankcjonował.
O Jezu Chryste, wiesz co, możesz przeczytać sobie całe wywiady na Więzi i w Kontakcie, to są takie w Tygodniku Powszechnym, jeżeli chodzi o księdza, który najwięcej dla mnie zrobił w tej samej mojej sprawie, to jest ksiądz Boniecki, który osobiście za mnie poświadczył, że mogła wyjść z aresztu.
A z czego się utrzymujecie w ramach tego kolektywu?
Ja jestem osobą, jestem anarchistką przede wszystkim. Jestem osobą, która jeszcze w tamtym roku była bezdomna. Jestem fryganką, to znaczy, że jem żarcie ze śmietników często.
Ale z czegoś trzeba żyć.
No właśnie nie, to nie do końca jest prawda. W sensie nie potrzebujesz zbyt dużo pieniędzy, żeby przetrwać, chyba że masz do utrzymania mieszkanie, rodzinę i tak dalej.
No a kiedykolwiek pracowałaś tak regularnie, że musiałaś przyjść do pracy, wykonać jakąś pracę, że to było odtąd,
no pewnie,
dotąd?
Pewnie. Ja w ogóle jestem osobą pracującą w wielu zawodach. Jestem i graficzką, i zajmuję się elektryką, i mam jakieś podstawowe skille budowlane.
Ale to znaczy, że na przykład możesz na przykład, jeśli potrzebowałam pomocy elektryka, to mogę się zwrócić do ciebie z prośbą o pomoc, żebyś, nie wiem, na przykład naprawił mi gniazdko, czy coś w tym rodzaju?
Nie, w sensie teoretycznie na luzie, ale jeżeli mamy to zrobić w jakiś oficjalny sposób, to ja sobie załatwię te uprawnienia najpierw, żeby skandalu nie było.
A to jedno, oczywiście, czyli rozumiem, że to takie, można powiedzieć, totalne chałupnictwo. No, ale czytałam, że...
Polska jest bardzo chałupnicza.
W ramach tego kolektywu działasz ty i Zuzanna, no. Pseudonim Łania. To jest twoja dziewczyna, no. Koleżanka. Jak to zdefiniować?
Jest to moja
pracowniczka, partnerka.
Tak.
Ale również nie musisz odpowiadać na to pytanie, jeśli uważasz, że ono jest zbyt daleko idące. To jest to również twoja partnerka erotyczna?
Tak, w sensie jest moją partnerką życiową, jest moją nieformalną, bo czekamy na ślub kościelny, który pewnego dnia może się wydarzy, żoną. Jesteśmy osobami poliamorycznymi, to znaczy, że mamy też, no i ja mam jeszcze partnera. A Łańka też ma swoje partnerki.
I zorganizowałyście zbiórkę w internecie. Ile zebrałyście w internecie?
Wiesz co, jeżeli chodzi o tę zrzutkę ostatnią, którą zrobiłyśmy, to zebrałyśmy 300 tysięcy złotych, gdy patrzyłam na nią ostatnio.
300 czy 400? Bo czytałam w internecie, że chodzi jednak o kwotę 400 tysięcy złotych.
Jak patrzyłam wczoraj, to było 300. Jeżeli w ciągu doby nabiłyśmy kolejne 100 tysięcy, to jestem bardzo zdziwiona. Pozytywnie zaskoczona, ale uprzedzając pewnie pytanie, zrzutkę mamy nadal zablokowaną i nadal nie jesteśmy w stanie wypłacić z niej pieniędzy. Można nie wpłacać, ale wypłacić nie można.
No dobrze, więc ale czym uzasadniałyście tę zbiórkę? Że ludzie mają wpłacać pieniądze na jaki cel?
Na wiele celów ta zrzutka była do ogólnego funkcjonowania naszego kolektywu. Ona jednocześnie była zrzutką, która miała pokryć koszty prawne dla mnie. Miała
Czyli
być
zbierasz na adwokata, tak? Który potem będzie bronił cię przed sądem.
Wiesz co, jeżeli chodzi o... już nie zbieram, no bo już zapłaciłam za adwokata. Też moja społeczność się po prostu na niego zrzuciła.
A czy te pieniądze również, jak jeszcze mogłyście je wypłacać, to były wydawane na bieżące wydatki? Na, nie wiem, na jedzenie, na rachunki?
Były czasem wydawane na jedzenie, gdy spotkałyśmy się większą grupą osób i pracowałyśmy razem. Robiłyśmy wysyłkę wielokrotnie wleb dla queerowych osób w Polsce. Wysłałyśmy setki tysięcy wleb, które właśnie drukowałyśmy za pieniądze z tej zrzutki. I wysłałyśmy też za pieniądze z tej zrzutki za darmo, w sensie na własny koszt, do setek tysięcy w zasadzie osób w Polsce.
No to padają też pytania w takim razie w internecie, że to jest wasz sposób na zarabianie pieniędzy. Zorganizowanie takiej zrzutki i po prostu potem korzystanie z tych pieniędzy, które ludzie wpłacają.
No w sensie, jeżeli ktoś widzi to w ten sposób, że jestem częścią queerowego kolektywu, który bierze hajs ze swojej społeczności i wydaje go na to, na co sobie ta społeczność, która nas sponsoruje, życzy. No to tak, no, w sensie myślę, że nikt z queerowych dzieciaków nam nie żałuje wegańskiej pizzki raz na jakiś czas.
Odwołuję się teraz...
Apelujcie, przestaniemy jeść pizzkę na wasz koszt, tylko no, napiszcie. Jak dostajemy te płaty na zrzutkę, to osoby piszące nam tam komentarze są przychylne i afirmują nas w całości, a nie mówią nam, że mamy to wydać na to i na to.
Odwołuję się teraz do tego, co chciał zrobić Marcin Dobski, dziennikarz z portalu Wprost, bo teraz to już właściwie jest wersja internetowa. 9 sierpnia, jak napisał, prosił was o dokumenty związane z przychodami i z wydatkami tego kolektywu, ale ich nie dostał. Aha. Czy je dostanie?
Wiesz co... Kurczę, nie wiem, bo my robimy sobie śmieszki z Wprostu, mówiąc szczerze, i nie poczuwamy się do odpowiedzi.
Ale niedobrze byłoby upublicznić takie wydatki, takie przychody, żeby przeciąć wszelkie spekulacje. No, jeśli nie macie nic do ukrycia.
Ale wiesz co, pewnie, że nie mamy nic do ukrycia, ale szalenie nas bawi to, że zostałyśmy zasypane przez jakiegoś randomowego dziennikarza, z którym nigdy w życiu nie miałyśmy kontaktów, codziennie mailami na temat tego, że oczekuje od nas rozliczenia się. My nie będziemy się rozliczały z dziennikarzem, będziemy rozliczać się przede wszystkim z naszą społecznością i z tymi osobami, które wpłaciły nam te pieniądze.
No to jeszcze przeczytam wpis z internetu tegoż dziennikarza. Zacząłem zadawać pytanie i nagle kamień wodę. Minimum 400 tysięcy złotych na koncie na temat Margot, przepraszam, cisza, druga połowa duetu Zuzanna zapadła się pod ziemię na jej ostatni wpis z 16 sierpnia na Stop Bzdurom 20 sierpnia. Zbiórki pieniędzy zakończone.
Słuchaj, ktoś zaczął sobie żartować. Ułanie super to cieszy, że jest to jej sposób na życie, że po prostu wystawia zrzutki na swoje więzione partnerki i kradnie pieniądze i ucieka na Seszele. Jest to absurd, Łańka po prostu nie miała czasu, żeby odpowiedzieć na te maile. No i wiesz, jak ktoś codziennie wysyła do ciebie spam, no to nie będziesz codziennie o sobie odpisywał, kontakt się urwał, no bo to nudziarstwo. Będziemy się rozliczać z naszą społecznością wtedy, kiedy będziemy miały z czego się rozliczać, bo nie wypłaciłyśmy tych pieniędzy nadal.
Ale suma summarum nie przedstawisz takiej dokumentacji, na co idą te pieniądze związane z przychodami i z wydatkami.
My się rozliczamy ze zrzutką, jeżeli chodzi o paragony na bieżąco. I mamy ustalone ze zrzutką warunki rozliczania się. Zrzutka jest też portalem, który... ma jakieś turbo rygorystyczne sposoby pilnowania podmiotów, które zbierają u nich hajs z tym związane, więc to jest jakieś duplikowanie roboty. Będziemy się rozliczać przede wszystkim z naszą społecznością, żeby te osoby, które wpłaciły ten hajs, miały poczucie, że został dobrze zwydatkowany. Z drugiej kolejności ze zrzutką, żeby w ogóle ten hajs nam udostępniła. Jeżeli potem dziennikarz po prostu dotrze do tego, co mówimy naszej społeczności i to, co mówimy zrzutce, świetna robota dziennikarska.
Napisałaś w internecie, że w areszcie było nudno. Spotkało cię coś tam, nie wiem, także coś, jakieś szykany, coś nieprzyjemnego. Jak się do ciebie odnosili współaresztanci?
To jest podchwytliwe pytanie, no bo nie mogę już przeklinać.
Nie. Umawiałyśmy się. Ja mówię do ciebie jak do kobiety, więc uszanuj również to, do czego się zobowiązywałyśmy. Tak, zobowiązałyśmy, tak. Że nie będzie tutaj wulgaryzmów.
Tak, dlatego muszę jakoś wybrnąć z tego pytania. Po ciągu pierwszych dni w Płocku było średnio miło, ale potem było cicho, a już pod koniec mojego siedzenia, i tutaj nie mogę cytować, słyszałem bardzo dużo wspierających, solidarnych komentarzy, które dotyczyły ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, i one były... No, one były wulgarne, więc...
Też były niecenzuralne, tak można powiedzieć, ale na początku rozumiem, że cię obrażano jednak w związku z twoją orientacją, z tym, że jestem osobą niebinarną. Tłumaczyłaś? Czy miałaś w ogóle szansę, żeby wytłumaczyć, co to jest osoba niebinarna?
Nie miałem takiej okazji, bo byłam totalnie izolowana przez te 3 tygodnie i widziałam się tylko i wyłącznie ze Strażą Więzienną, za wyjątkiem tych współosadzonych, którzy podawali mi posiłki. Ale oni byli bardzo chillowi, w sensie pytali, czy tam nie chcę więcej chleba, czy nie chcę więcej jedzenia, czy mam ochotę na coś smacznego i tak dalej. Więc nie jest prawda, że ludzie, którzy są kryminalizowani w Polsce, są jakimiś bezdusznymi, okrutnymi ludźmi, mają te same uprzedzenia, co większość społeczności, w sensie co większość Polski. Co znaczy, że to nie są jakieś głębokie uprzedzenia i to są osoby, które są w stanie po prostu oswoić się z innością, jeżeli po prostu z nią jakoś trochę poprzebywają.
A policjanci jak się wobec ciebie zachowywali?
No, policjanci zawsze zachowują się w ten sam sposób. W sensie mają białe rękawiczki, gdy w pobliżu jest kamera, a gdy jesteś sama w radiowozie albo jesteś sama na... chociażby Pałacu Mostowskim, no to ma miejsce przemoc, ma miejsce...
Co to znaczy przemoc? Co to znaczy przemoc?
No to znaczy, że policjant po prostu strzeli cię w twarz na przykład. To znaczy, że policjant będzie wykręcał ci rękę.
I dostałaś w twarz?
Tak.
Ktoś cię uderzył w twarz?
Tak. W sensie, hej, jesteśmy w Polsce, tutaj policja jakoś niespecjalnie się krępuje, rzecznik jest bardzo elegancki.
No, w Ameryce, jak słyszymy, jak widzieliśmy ostatnio, też się niespecjalnie policja krępuje.
No w ogóle policja nie jest instytucją, która specjalnie się krępuje, bo jest instytucją na usługach państwa i służy do represjonowania obywateli i tyle. Jeżeli chodzi w ogóle o policję, to dzisiaj o godzinie 11 będzie miała sejmowa komisja, w której rzecznik policji lub jeden z dowódców będzie tłumaczył się z tej piątkowej sytuacji, która miała miejsce na krakowskim przedmieściu, i będzie musiał odpowiedzieć na te pytania, jakie były podstawy do tego, żeby wyłapać 48 przypadkowych osób, jakie były podstawy do tego, żeby te osoby bić, molestować, podduszać, stosować na nich przemoc i nie dawać dostępu im do pomocy prawnej.
O jakim piątku mówisz?
Mówię o piątku, w trakcie którego zostałam zatrzymana i aresztowana, który został w naszej społeczności okrzyknięty tęczową nocą, parafrazując... Noce kryształowe, długich noży i równie fatalne zdarzenia.
W trzeciej RP, w trzeciej Rzeszy, przepraszam bardzo. Przejęzyczenie straszne. Po wyjściu z aresztu na profilu Stop Zdrom zostało zamieszczone twoje zdjęcie z takimi wulgarnymi napisami. No nie będę już ich cytować, ale też było wulgarne określenie no. Polski. I po co taka przemoc słowna, powiedz? I jeszcze środkowy palec do tego. Co chcesz w ten sposób osiągnąć? To jest taka świadoma prowokacja? Po co to?
Bardzo, bardzo ci przepraszam, ale w jakiej Polsce my żyjemy? Wychodzimy czasem z domu, nie? W sensie nie siedzimy tylko i wyłącznie... w domu też przecież wszyscy przeklinamy. W sensie, wszyscy przeklinają w Polsce.
Co innego w domu, w swoich czterech ścianach, w pieleszach, a co innego jednak robić publicznie. Internet jest miejscem publicznym. Tak czy nie? Tak.
Pewnie, że tak. Tak samo jak na ulicy, na której wszyscy drzemy ryja i robimy wszystko. Zresztą protesty, w których brałem udział, no to nie jest jakiś wielki precedens, że używamy wulgarnych słów. Wszystkie protesty w obronie wartości demokratycznych, konstytucyjnych 2 lata temu, protesty kobiece, nie były protestami, które były niewulgarne, w sensie, żeby nie zdjąć się z wizji.
Ale czy to jest potrzebne, powiedzmy, czy to jest potrzebne? Czy naprawdę nie można tego uniknąć? Czy trzeba używać takich mocnych środków?
Tak, trzeba używać mocnych środków, bo trzeba być irytującym dla władzy, no. W sensie, czy jest jakiś
Ale to też może, to
histeriopokojowy
też
proces,
irytuje
który
szereg
cokolwiek
innych osób.
trzasnął?
Zapewne wiesz, co napisał na swoim blogu Jan Hartman, lewicowy filozof z Krakowa, który zresztą ci bardzo
Lewicowy
sprzyja.
filozof, który jest Stepanie? To nie jest żaden lewicowy filozof, tylko to jest
To kto to jest?
neoliberalny filozof.
Liberalny. Dobrze, niech będzie, że to jest liberalny. Filozof na swoim blogu skrytykował cię za to zachowanie i
Tak.
za to zdjęcie
Bo
i
wiesz co, on napisał, ja czytam ten felieton parę razy i on nie jest nawet najgłupszy. W sensie jest o wiele więcej głupszej liberalnej krytyki tego, co robię. Myślę, że Hartman, Boże, nie pierwszy raz zresztą, jest taki bardzo na siłę prowokacyjny i gra w taką bardzo zaczepną grę, pisząc na różne tematy. No, ma wyobrażenie tego, że będziemy miały w ruchu jakieś figury liderskie. No ale to nie jest prawda, ponieważ ruch LGBT nie potrzebuje wielkich liderów, wielkich symboli. No bo nie, bo po co? Ruch LGBT potrzebuje, żeby w małych miejscowościach w całej Polsce queerowe dzieciaki nauczyły się samoobrony przed przemocą, która ich dotyka, żeby nawiązały takie relacje przyjaźni, które spowodują, że nie będą po prostu katowane w swoich szkołach i będą miały gdzie uciec przed rodzicami, którzy stosują w stosunku do nich przemoc.
ale powinny też szanować prawo. Szacunek dla prawa też jest ważny. To
Nie,
przynajmniej
nie, nie.
to
Mają
jest moje
przede wszystkim
zdanie.
dbać
To
o
jest moje
swoje
zdanie, nie
życie.
musisz... No,
Ludzie
to
mają
jest moje
przede
zdanie.
wszystkim dbać o swoje życie. Ale to nie jest kwestia zdania, w sensie filozoficznym fundamentem naszego porządku prawnego, który jest jeszcze z czasów nowożytnych, jest to, że suweren ma prawo egzystować tak długo, tylko i wyłącznie, nawet jeżeli czytamy tego suwerena, czy w kategorii monarchy, czy w kategorii parlamentu, czy tego suwerena kodziarskiego, że my jesteśmy suwerenem, społecznością decydującą. Ten suweren może się tylko i wyłącznie utrzymać tak długo, jak nie zagraża życiu i bezpieczeństwu poszczególnych osób. I te osoby, które są wyjęte spoza tego bezpieczeństwa, czyli osoby LGBT, nie są zobowiązane posłuszeństwa temu suwerenowi. To jest fundament europejskiej cywilizacji. Jeżeli poczytasz sobie
Czyli rozumiem, że cały czas
nowożytne
bronisz swojej
filozofie,
tezy, że walka o swoje
nie.
interesy uzasadnia użycie przemocy. Pytanie od słuchacza.
Tak, absolutnie.
Daniel pyta, wasza komunikacja na Facebooku chwilami jest knajacka. Czy to jest jakaś strategia? Czy mówicie w imieniu całego środowiska? Bo jeśli tak, to jest to kontrproduktywne.
Nie, nie mówimy w stosunku, nie mówimy o całym środowisku, mówimy o tej części środowiska, która chce o siebie walczyć. Są osoby, które chcą się ukrywać. Chociaż część z tych osób, które chce się ukrywać, jak najbardziej ma do tego prawo w tym kraju. Bardzo nas wspiera i no, jest to w jakiś sposób zawstydzające, ale setki, nawet papierowych listów, które dostajemy o treści: hej, nie mam siły na walkę tutaj. Nie mam siły już w zasadzie na życie. Bardzo wam dziękuję, że robicie to, na co ja nie mam siły za tę walkę. I super nam to schlebia. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest gigantyczna część społeczności, która mówi: szkodzicie nam, gdybyśmy tylko byli najbardziej grzecznymi ludźmi w Polsce, najbardziej wyidealizowanymi ludźmi w Polsce, gdybyśmy byli najbardziej modnymi gejami na świecie z magazynów, to na pewno prawica nie chciałaby nas zabić. Tylko no, to nie jest też prawda, nie?
A mogę zapytać, jak na twoją niebinarność reaguje twoja rodzina, twoi rodzice? Nie wiem, masz rodzeństwo?
Nie mam kontaktów ze swoją rodziną. Jak każda dobra chrześcijanka na podstawie Ewangelii wypowiedziałam wojnę własnej rodzinie i nie mam z nią kontaktów.
Ale to znaczy, że odcięłaś się od swoich korzeni?
No, Chrystus generalnie i apostołowie zalecają, żeby wziąć siekierę i złe korzenie, to tam odciąć.
No to jest twoja interpretacja. Pamiętamy, że jednak Maryja
Nie, to są cyt.
stała pod krzyżem, gdzie umierał jej syn. Ale
To zabawne, bo
czy
to
twoi
jest ten
rodzice
moment, kiedy
próbowali cię jakoś
przyszłaby
zrozumieć,
chwila
czy
taniej
też,
obecności, prawda?
a czy rodzice próbowali cię jakoś zrozumieć, czy też uznali, że twoja postawa jest absolutnie nie do przyjęcia?
I przynajmniej muszę to powiedzieć, bo to, co, na co zwróciłeś uwagę, jest bardzo interesujące. Jeżeli się nie mylę, to Jezus przez całe życie tam od tej swojej rodziny ucieka, gdy przychodzi do niego rodzina, mówi: nie znam was, to są moje ziomki, to jest moja rodzina, mówiąc o swoich uczniach, ze względu na wspólnotę doświadczeń i wspólnotę wierzeń. I ta rodzina może się
Ale
dokonać
zapewne
do
znasz
Chrystusa
dekalog
tylko
i
w tym
znasz
momencie,
przekazanie,
kiedy
że
widzi
szanuj
na
ojca
krzyżu.
swego i matkę swoją. Zapewne znasz dekalog. Przedstawiasz siebie jako gorliwa chrześcijanka.
Tak, tylko że Nowy Testament unieważnia Stary Testament. Chrystus swoją męczyńską śmiercią unieważnia starotestamentowe prawo. No, o tym jest.
Ale nie odpowiedziałeś na pytanie. Czy po prostu nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Czy twoi rodzice w jakiś sposób zaakceptowali, czy absolutnie uznali, że to jest nie do przyjęcia? Dlatego też zerwałeś więzy.
Okej, okay, no to jeżeli chcesz posłuchać o mojej sytuacji, no to śpieszę z wyjaśnieniami. Mam na przykład jedną babcię, która jest postkomunistyczną antysemitką, która strasznie tęskni do komuny i chciałaby, żeby wszystkich Żydów wybito. Mam drugą babcię, która jest taką typową słuchaczką TVP Info i Radia Maryja. Jest taką gorliwą chrześcijanką, co wszystkich nienawidzi, ale no i nie może jakoś przepracować polecenia miłosierdzia ewangelickiego, no w sensie z Ewangelii. Jeżeli chodzi o starych, to różnie, w sensie...
O starych, jak to mówisz, o rodziców? O rodziców, tak?
No tak, no, nie...
To ja wiem, no młodzież tak czasami określa swoich rodziców, tam różne padają określenia. Ja o swoich rodzicach mówiłam zawsze rodzice, mama, tata, ale tak, rozumiem. Czyli jeśli chodzi o twoich rodziców...
I różnie, w sensie z jednej strony mam teoretycznie dużo dobrej woli i wsparcia, z drugiej strony mam nic złego, ale brak zainteresowania i brak zrozumienia, ale czy potrzebujemy tego do życia... Czy musimy się na tym skupiać jako osoby? Czy to są jedyne relacje ważne w naszym życiu? Nie wydaje mi się. Ja mam rewelacyjnych przyjaciół i przyjaciółki. Mam wspólnoty, w których żyję, kolektywy, w których działam. I no to jest z mojej perspektywy, z perspektywy chrześcijanki, to ta rodzina, którą wybierasz, jest ważniejsza. I te relacje są o wiele głębsze, gdyż opierają się na decyzjach i wzajemnym wsparciu.
To co zamierzasz teraz? Czy takie akcje będą się powtarzać? Czy nadal będzie dochodziło do aktów przemocy z twojej strony?
Ojej, czyli nadal akty przemocy. Wiesz co, to jest strasznie tendencyjne pytanie z twojej strony,
ale
nie?
No, powiem ci dlaczego. No, dla mnie walka o własne prawa nie uzasadnia używanie przemocy. Po prostu przedstawiam ci swój punkt widzenia. Ty się możesz z nim oczywiście nie zgadzać. Uważam, że poszanowanie prawa jest bardzo ważne, więc pytam, czy w przyszłości też będą powtarzały się tego typu akcje. Bo co zamierzasz robić teraz, dalej? Żeby walczyć o prawa tego środowiska LGBTQ.
LGBT.
Tak. Q to jest queers, tak? Queer, trzeba to jeszcze wyznaczyć.
Lub questioning, tak. Zależy od tego. W sensie, ja bardzo lubię te wszystkie żarty o LGBT AGD, LGBT ACAP, LGBT RTV i tak dalej. W sensie, lubię te śmieszne rozwinięcia. My przeważnie mówimy o społeczności queer, żeby tego skrótowca nie wydłużać. Też walka osób queer jest bardziej konkretna pod tym względem, że nie ma w niej zbytnio dużo miejsca na takie wątpliwości, o których ty mówisz, że nieadekwatne środki, że ty raczej osobiście nie popierałabyś stosowania przemocy. Prawda jest taka, że dopóki
nie
osoby...
Nie popieram, to nie jest tryb warunkowy, czy też przypuszczający. Tryb to jest orzekający. Więc, ale co zamierzasz? Ale co zamierzasz dalej?
No to właśnie odpowiadam ci. Nasza walka historycznie jest bardzo spójna. Zanim zaczęłyśmy walczyć o nasze prawa radykalnie, chociaż bijąc się z policją w Stonewall, to byłyśmy więzione i zabijane za to, kim jesteśmy. Ale czy będziemy się dalej bić na ulicach? Nie wiem, ja na przykład nie mam szansy bić się na ulicach, bo non-stop jestem obstawiona przez gigantyczną liczbę funkcjonariuszy policji. Więc nie mam szans, nawet gdybym chciała, a średnio mi się chce, bo większość osób, które chcą się z nami konfrontować, to są osoby jakoś 3-4 razy większe ode mnie. A ja wbrew pozorom nie mam tendencji samobójczych żadnych. Co zamierzamy? Zamierzamy kontynuować działalność naszego kolektywu. Mamy bogatą historię, organizowaliśmy gigantyczną ilość tanecznych protestów, dystrybuujemy wlepy dla naszej społeczności, jesteśmy największą pewnie akcją queerowych wlep na świecie, a jeżeli nie, to na 100% będziemy. Organizowałyśmy i brałyśmy też udział w różnych panelach odnośnie świadomej zgody w ramach edukacji seksualnej, gdyż jest to dla nas bardzo ważny temat, gdyż przemoc, która spotyka naszą społeczność, jest bardzo często przemocą seksualną i musimy nauczyć się bronić po prostu przed tym i też do niej nie dopuszczać w ramach naszej społeczności, nie?
Na Twitterze wylewa się też fala hejtu pod twoim adresem, zresztą na mnie też się wylała, no, że zaprosiłam cię do tego programu i jeszcze przedstawiłam cię w tej formie żeńskiej. Czy boisz się swojej bezpieczeństwa?
Polsko, wybacz.
Słucham? Przepraszam?
Mówię, że Polsko, wybacz. No, skoro Polskę to tak boli, to tutaj grzecznie przepraszam Polskę za wszelkie krzywdy, których doznaję przez to, że używam formy żeńskiej. No, ja jestem osobą z społeczności queer. Jesteśmy... grozi nam się śmierć od wczesnego dzieciństwa. W sensie naprawdę nie robi to na mnie wrażenia. Jesteśmy osobami z doświadczeniem regularnej przemocy na ulicy, która jest o wiele bardziej hardkorowa niż wywalenie się na chodnik. No i nie robi to na mnie żadnego wrażenia, no bo ja wiem, że po prostu w tym momencie, w którymś momencie po prostu umrę w tym kraju, nie? W sensie ktoś mnie zabije i tyle.
A to nie jest tak, że chcesz siebie zrobić męczennika? No bo świadomie podsycasz jednak te emocje, chyba świadomie jednak. Zamieszczając takie inne wpisy. To są pewne symbole.
Świadomość tego, że możesz zginąć w Polsce za bycie osobą LGBT i mimo to nie ukrywanie się jako osoba LGBT nie jest takie prowokujące, jak ci się wydaje, jest po prostu zgodnością z własnym sumieniem. Jest zgodnością z sobą samą. To, że naraża cię to na śmierć, nie znaczy, że masz się ukrywać i powinnaś się ukrywać, tylko powinnaś się rozkminić, w jaki sposób jesteś w stanie przetrwać i wesprzeć się z twoimi bliskimi i z innymi osobami ze społeczności.
Ale zginiemy, ktoś z twojego kręgu, swoich znajomych, bliższych, dalszych, zginął? Z tego środowiska LGBT?
Tak.
Został zabity przez kogo?
W sensie... Jezu Chryste, w sensie, czy mam poczucie czasem, że my nie żyjemy w tej samej Polsce? W momencie, i to trochę widać w momencie, w którym ten bolesny Chrystus, który, hej, należy też do nas, otrzymał znicz z kancelarii premiera, który musiałyśmy zanieść w miejsce samobójczej śmierci członkini naszej społeczności, która po prostu nie wytrzymała nagonki na to, że jest osobą transpłciową.
To była też twoja znajoma. Nie pytam po prostu, czy znałaś,
osobiście.
O to mi chodzi.
Tak, jeżeli chodzi o osobistą samobójczą śmierć, która była wynikiem transfobicznej nagonki, to znam też taką śmierć własnego rodzinnego miasta.
Skończył się nasz czas. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci, że jednak starałaś się unikać
słów niecenzuralnych. Nie masz pojęcia, ile mnie to kosztowało.
Czytałam twoje wywiady. Niektórych naprawdę jedziesz po bandzie. Dziękuję, że tam się udało przebrnąć bez...
Masz strasznie słabe nerwy. Nie wiem, jakim cudem przeżywasz w Polsce.
Bardzo dziękuję. Margo Szutowicz z kolektywu Elbiega. To LGBTQ. Zawsze mam ten problem. Zawsze chcę powiedzieć LB, ale to jest LGBTQ. Stop brednią. Był gościem Radia Z. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję. Dobrego dnia życzę.